I tak, mówiliśmy o konieczności prowadzenia polityki, w której nie absolutyzuje się PKB, ale dba o dobrobyt mieszkańców. Tak mówił wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego. Zatem zapytamy eksperta, czy coś takiego da się zrobić. Jerzy Bielewicz, dzień dobry.
Nie spodziewałem się pytania dotyczącego gościa tutaj z Ruchu Narodowego, to, ale proszę
to nie,
bardzo.
Nie elegancko mówić o gościu, który wyszedł, ale pytam o pogląd wygłoszony przez gościa.
Skoro pytanie jest, no przede wszystkim co mnie odstręczyło od tej wypowiedzi, to zrównywanie Rosji z USA, z Niemcami. No ja przepraszam bardzo, USA jest naszym sojusznikiem w ramach paktu NATO. Od niedawna stacjonują tutaj oddziały amerykańskie. To pozwoliło nam się pozbyć strachu i fobii wobec Rosji. Możemy teraz rzeczywiście myśleć o naszych interesach, ale absolutnie zrównywanie jakaś tak ostentacyjne właśnie takie jednym ciągiem mówienie o Stanach Zjednoczonych, Rosji, nie podoba mi się zupełnie, nie podoba się.
Czyli jak widać mamy pluralizm poglądów.
Przede wszystkim lojalność, jeśli już ktoś jest naszym sojusznikiem, jeśli tak. Ale są pytałem, z tego korzyści, to...
Pytałem o tą ekonomiczną koncepcję nieabsolutyzowania PKB, ale dbania o dobrobyt obywateli.
Do pewnego stopnia można się z tym zgodzić. Przede wszystkim PKB, jeśli odrzucimy niektóre składniki PKB, to pozostaje to, co jest wytwarzane w kraju, prawda? Ten dochód krajowy, brutto. Więc to jest o wiele ważniejszy składnik, jeśli chodzi o obywatela. Więc natomiast PKB jest ważnym takim, może najważniejszym nawet, i wzrost PKB czynnikiem. No to ta część wypowiedzi też mi się nie podoba, no bo to jest tak, mamy 5,2, jesteśmy w czole peletonu. Rzeczywiście obecny rząd ma sukces tutaj, więc nie. To zdeprecjonowanie tego, co w czym Polska jest dobra, też nie, jakoś mi nie pasuje. Więc tyle. Proszę mnie nie ciągnąć dalej za
Dobrze,
język.
To pociągnę za język z innej strony. Ruszyła karuzela ministrów. Na razie ze stanowiska zrezygnował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, ale mówi się o kolejnych możliwych dymisjach. Mówi się także o zagrożonej pozycji ministra energii, a to by się wiązało z karuzelą personalną w spółkach Skarbu Państwa, przynajmniej niektórych. Coś w tych plotkach jest.
No i tutaj duch dziennikarza i takiego obserwatora sceny gospodarczej i politycznej we mnie się odzywa. No i rzeczywiście minister Tchórzewski nie jest moim faworytem. Przykro mi, no ale tak jest.
Powody?
Tyle wypowiedzi sprzecznych z sobą, które na przestrzeni tych ponad 2 lat wypowiedział, nie są godne ministra. Nie można jak chorągiewka zmieniać co trzeci dzień w zależności od nastrojów w prasie i jakichś artykułów prasowych zdania. Nie. Minister energii, ceny energii to jest podstawa, jeśli chodzi o ekonomię. Powinien pilnować, żeby te ceny były niskie. Jeśli zależy nam na przemyśle, żeby był niski dla przemysłu, żeby był konkurencyjny, żeby ta strategia energetyczna była podstawą strategii państwa. A w tej chwili wydaje mi się, że to się trochę rozjeżdża.
Bo nie mamy strategii energetycznej.
Nie mamy strategii energetycznej.
Nie wiadomo, czy będziemy budować energetykę jądrową, czy będziemy budować energetykę odnawialną, czy gazową. A czy może jeszcze węglową? No,
to, tak jeśli te teraz... doniesienia mają pierwiastek prawdy, to no jednak plan odpowiedzialnego rozwoju wymaga rozwoju energetyki też.
No bo to musi być energia, żeby realizować inne zadania.
No dokładnie tak. I bez tego rozwoju nie damy rady. Ten plan będzie miał takie wąskie gardło, przez które nie przejdzie. Barierę wzrostu, której nie damy rady pokonać. No ale żeby nie mówić tak negatywnie, no ten rząd, jeśli chodzi o sektor energetyki, ma też olbrzymie sukcesy. No przypomnijmy o terminalu gazowym w Świnoujściu.
Troszkę się niezależniliśmy od Rosjan. Troszkę,
o projekcie Baltic Pipe, o sukcesie, jeśli chodzi o ściągalność podatków w sektorze paliwowym. Więc są sukcesy, no i są
Teraz
wyspy.
Jeszcze w dobie wzrost ceny benzyny związanej z hossą na rynku ropy, wprowadzenie opłaty emisyjnej, którą znowu kierowcy będą musieli płacić.
Trochę dostosowujemy się do krajów Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec.
Które obficie sięgają do kieszeni obywateli.
Jednocześnie starając się obniżać ceny dla przemysłu. Czyli ten mechanizm rozwoju, zwłaszcza Niemiec, jest taki, że trzymamy cenę energii dla przemysłu nisko, żeby przemysł był konkurencyjny, żebyśmy mogli eksportować. Natomiast skoro konsumenci chcą nowoczesnej energetyki, to muszą za to płacić konsumenci.
Tak, ale mamy w energetyce takie oto kwiatki, jak zakup aktywów EDF, Electricité de France, które były w Polsce. Bo najpierw sprzedajemy w latach 90. sprzedajemy elektrociepłownię Francuzom, koncernowi państwowemu francuskiemu, a potem odkupujemy to wszystko po dużo większej cenie. Odkupujemy także taki złom jak elektrociepłownia w Rybniku. Złom. Energetycy mówią, że to złom. Musieliśmy to kupić od EDF-u i w sumie Polska Grupa Energetyczna wydała 4,5 miliarda złotych na odkupienie tych.
No to akurat już historia, czy cena akcji pokazuje, że to była błędna decyzja.
No, akcje lecą nieustannie.
Po przejęciu EDF-u mamy taki spadek stały. Tak.
Tylko, że
wieloprocentowy,
w normalnej gospodarce zarząd, który doprowadza do nieustannego spadku akcji swojego przedsiębiorstwa, jest wyrzucany na bruk.
Przede wszystkim zarząd, który nie odpowiada na kluczowe pytania dotyczące spółki.
A tutaj zarząd trwa, jest niewzruszalny.
No właśnie. Energetyka to powinien być ten sektor bardzo przejrzysty. Bardzo przejrzysty, chociażby poznajemy szczegóły umowy gazowej, prawda? Pod kontrolą społeczeństwa. Jeśli spółka energetyczna jest pod kloszem służb specjalnych. Te służby specjalne wywodzą się, no niestety jeszcze być może nie z czasów współczesnych, tylko mają bardzo daleko korzenie. Jest taka atmosfera, że tutaj wszystko jest tajne. No to dusi przejrzystość, a w mętnej wodzie pływają grube ryby. Tutaj chciałem dosłownie na chwilę zatrzymać się przy Bełchatowie, gdzie tam kończą się
zasoby.
Zasoby, no właśnie. Spółka nabrała wody, minister nabrał wody w usta, a przecież to jest, tam się produkuje w porywach do 20% energii produkowanej w Polsce, energii elektrycznej. To jest jakby dotychczas serce energetyki.
Kończy się węgiel brunatny.
No właśnie, a no, węgiel brunatny ma to do siebie, że trzeba go bardzo dużo spalić, żeby wytworzyć energię elektryczną. I no, ja nie przyjmuję argumentów, że jest 60 kilometrów od Bełchatowa złocze, w którym ma złoża, bo być może no, nawet jeśli wybudować tam linię kolejową, to właśnie by był taki jeden długi na 120 kilometrów pociąg, który musiałby jeździć w kółko, bo tyle tego węgla brunatnego trzeba spalić, żeby tyle jest potrzebnych do 5 czy 6 bloków energetycznych w Bełchatowie. I czy to się opłaca?
A jak siądzie Bełchatów, mówiąc kolokwialnie, no to grozi nam blackout po prostu.
No blackout ze względu na niedofinansowanie sieci systemowych i dystrybucyjnych. Mówi pan o aktywach EDF, które też niedoinwestowane okazało się.
No rybnik, to jest kupa złomu.
Więc no rzeczywiście cały czas nam grozi. To nie jest tak, że rozwiązaliśmy te problemy. I to jest właśnie problem, że to jest bardzo, bardzo duży problem w państwie, że ten rynek energii elektrycznej czeka na decyzje, które nie następują.
Dużą rolę na rynku energetycznym odgrywa pan Solorz.
Jakby skomentować. Drugi Bełchatów to jest to serce energetyki opartej na węglu brunatnym, no a PAK to jest to drugie miejsce. Jeszcze jest...
PAK to własność pana Solorza.
No właśnie i robi wszystko, żeby na tym jak najwięcej ugrać. Więc jest prywatnym właścicielem.
Jest oligarchą, można powiedzieć.
Jeśli chodzi o stosunek własności w sektorze energetycznym, to jak słusznie pan zauważył, francuski EDF, szwedzki Stalen czy niemieckie konglomeraty energetyczne, to są wszystko spółki Skarbu Państwa, poszczególnych państw.
Tak, które robią dobre interesy na polskim rynku.
Prywatyzacja czy wysprzedaż sektora energetycznego była olbrzymim błędem. Stąd mamy ciągle kłopoty z tym. Wręcz podział tego sektora, jeśli chodzi o prąd elektryczny, może kontrowersyjne, spiskową teorię, ale podział tego sektora był taki, żeby dalej prywatyzować. I w tej chwili od razu się narzuca konsolidacja tego sektora, chociażby PGE ma nadmiar mocy wytwórczych i produkuje więcej niż może sprzedać na swoim terenie, więc połączenie z którąś z firm, która za mało produkuje i musi odkupywać z rynku.
A do tego jeszcze dochodzi, mamy energetykę węglową i dochodzi wzrastający import węgla. No, nominalnie z Rosji, a tak naprawdę z Kazachstanu, Uzbekistanu.
Właśnie, no i gdzie tu jest
się opłaca
bezpieczeństwo energetyczne?
Ze Śląska nie.
No to staramy się w sektorze gazu naturalnego uniezależnić, w sektorze paliwowym,
zamykamy
granice z Kaliningradem, co bardzo pomogło, jeśli chodzi o sektor.
Leżymy na węglu, a sprowadzamy węgiel.
No dokładnie tak. Należy unikać sytuacji, po prostu unikać sytuacji, w której jakiekolwiek surowce energetyczne w naszym kraju pochodzą z Rosji. Ja tu przypomnę dramatyczną wręcz wypowiedź prezydenta Poroszenki sprzed kilku tygodni, skierowaną do kanclerz Merkel. Prezydent Poroszenko, prezydent Ukrainy, prosił, żeby nie karmić bestii. I właśnie...
No a jak bestia postępuje, to widać na Ukrainie, gdzie zaczyna brakować benzyny dla poczty, dla szpitali, ponieważ Rosjanie odcinają dostawy na Ukrainę.
I tutaj znowu do poprzedniego mojego wymówcy nawiążę. Brak mi tam było konkretów. Nie można mówić patriotyzmie gospodarczym i bez konkretu. I tu choćby współpraca Niemiec z Rosją w sektorze energetycznym jest czymś, co jest sprzeczne zupełnie z interesem narodowym Polski.
Tym bardziej, że nas omijają.
I krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Tworząc nowe gazociągi. Do studia przybył pan minister Gabriel Janowski.
Kłaniam się pięknie.
Dzień dobry. I dobrze, bo rozmawiamy z panem Jerzym Bielewiczem także na temat zmian na stanowiskach ministerialnych. No, kogo jak kogo, ale to właśnie pana wypada zapytać o zmianę na stanowisku ministra rolnictwa. Rezygnację, nagle i niespodziewanie dla opinii publicznej, bo dla komentatorów nie, złożył pan krzyż. Krzysztof Jurgiel. No i teraz mamy wakat właściwie na stanowisku ministra rolnictwa. Jak pan minister skomentuje tą sytuację? Gabriel Janowski.
A mogę nawiązać jeszcze bardzo do proszę. Wypowiedzi szanownego przedmówcy?
Jerzego Bielewicza, tak.
Tak, bardzo...
Jeśli pan pochwali, to tak.
A jeżeli nie, to też, bo będzie barwna audycja.
Pana oceny są słuszne, natomiast chcę przywołać tutaj te działania, które podjąłem w 2002 roku w obronie Stoenu, prawda? Bo przecież to było... tak nierozsądne, żeby sprzedawać serce, jak ja mówię, energetyki, prawda, warszawski Stoen. No niestety było
to
małe
zrozumienie. To jest najbardziej bulwersująca. Sprzedaliśmy perłę, tak, warszawską.
Tak, ja wtedy...
Na chwilę w tej sprawie zatrzymano między innymi generała Czempińskiego.
Tak, ale a mnie potraktowano jak złoczyńcę, wynosząc, prawda, o 4 nad ranem z Sejmu, gdzie protestowałem przeciwko sprzedaży właśnie Stoenu i grupy G8, która była przygotowana dla pana Kulczyka, który chciał stworzyć most energetyczny między Kaliningradem a Berlinem. No, dzięki Bogu Sejm nie wyraził zgody na sprzedaż grupy G8 i powstała Energa. Także chociaż tę mam satysfakcję, ale bardzo żałujemy, że jednak Stoen przejęli Niemcy, RWE, prawda? To ja mówię, powstańcy warszawscy w grobach się przewracają.
Zwłaszcza, że nawet najbliższy przyjaciel nie powinien uzależniać nas od siebie. Przecież w Warszawie mamy centra decyzyjne, ministerstwa.
No od tej przyjaźni niemieckiej to zginęło parę milionów Polaków.
Można bardzo łatwo, prawda, prowadzić wywiad i co, gdzie i jak. Tak, ale to już jest przeszłość i dbajmy o to, żeby więcej takich...
Co dalej? Co dalej nie popełniać. W resorcie rolnictwa?
No tak, powiem, nie chcę tutaj oceniać polityki ministra Jurgiela,
bo byłby
minister rolnictwa, nie mam zwyczaju, prawda, by mówić o swoich następcach. Natomiast myślę, że powinniśmy więcej powiedzieć o rolnictwie, o wyzwaniach, przed którym stoi polskie rolnictwo, bo sytuacja w moim przekonaniu jest bardzo poważna. Przypomnę, że... Konstytucji mamy zapis, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne. I co się dzieje? Powiedziałbym, z chwilą zmiany nazwy Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, polska wieś się zwija. Za moich czasów to było Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. I to zwijanie wsi mnie bardzo niepokoi, dlatego że ja nazywam to rozwojem wyspowym. Tu jest jakieś duże gospodarstwo, tam, prawda, ale wieś jako całość nie stanowi już pewnej wspólnoty społecznej, ale i gospodarczej. I to jest w moim przekonaniu wielka szkoda. To po pierwsze. Po drugie, w tej chwili obserwujemy dramatyczny spadek cen rozmaitych, prawda, szczególnie na owoce miękkie i tak dalej. Wielkie sieci handlowe zaczynają dyktować ceny rolnikom. Jeżeli się nie zgodzisz na tę cenę, którą oferujemy, proszę bardzo, drzwi otwarte. Podobnie chłodnie. A więc te wszystkie instytucje, czy które są w rękach obcego kapitału. I my, zamiast dbać o nasz rynek wewnętrzny, żeby on psał również te produkty polskie, no to praktycznie rzecz biorąc otworzyliśmy się na inne rynki. Tutaj napływa żywność w tej chwili zewsząd, ziemniaki i inne, prawda, produkty. To podcina polską produkcję. Bardzo, bardzo. I tu muszę wyrazić ubolewanie, że na przykład w znacznym części jesteśmy uzależnieni na przykład od ziemniaków, sadzeniaków, które sprowadza się z Holandii. Nie zawsze one są zdrowe, bo tutaj ta nasza kontrola na granicach jest, powiedziałbym, niezbyt stanowcza. No i w tej chwili mamy wielki problem na przykład z bakteriozą, która z kolei, rozwijając się tu w Polsce, uniemożliwia nam dalej eksport też. A Polska była swego czasu i nadal może być wielkim eksporterem ziemniaków. To tylko jako przykład, jeżeli chodzi o ceny innych produktów. Proszę zauważyć, w tej chwili na przykład chłodnia lubelska oferuje 2 zł za kilogram malin, to jest kpina, a inne jeszcze, prawda, chłodnie czy fabryki i przetwórstwa proponują na przykład 80 groszy za kilogram porzeczki. No to są skandaliczne ceny, które nie pokrywają kosztów wytwarzania, produkcji. Tak. A to wszystko się dzieje dlatego, że za bezdurno oddaliśmy nasz przemysł rolno-spożywczy, oddaliśmy handel i to jest dla mnie jeden z takich powodów, że polskie rolnictwo, ale nie tylko rolnictwo, ale w szczególności, prawda, nie może prawdziwie złapać oddechu. No, proszę, jest w tej chwili opublikowana ta 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Na drugim miejscu jest Biedronka, prawda? I to ona dyktuje polskim rolnikom ceny. Więcej, rolnik został sprowadzony do tak zwanego surowcowego. Wytwarza surowiec, a kto inny to przetwarza i sprzedaje, a prawdziwe pożytki są w przetwórstwie i w handlu, prawda? I tego polscy rolnicy są pozbawieni. Także to mnie bardzo niepokoi, a pamiętam, jak byłem ministrem, to w tym programie wtedy Szanse dla Wsi, dla Rolnictwa ujęliśmy właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że podstawą ma być gospodarstwo rodzinne. Zresztą prawie ten zapis został przeniesiony do konstytucji w całości, który wtedy sformułowaliśmy, i że prywatyzować należy otoczenie rolnictwa, ale z udziałem polskich rolników i polskich pracowników. Niestety sprzedawano to obcemu kapitałowi, tak zwanemu strategicznemu.
No właśnie, bo ale pan Jerzy, no w końcu ekonomista i ekspert.
A muszę więc pana zaskoczyć, kiedy w latach 80. znalazłem się w Kanadzie, skończyłem studia magisterskie Agricultural Engineering, inżynieria rolnictwa.
No dobrze, no ale tak jako ekspert ekonomiczny, czy to nie wszystko jedno, kto produkuje żywność, którą my jemy?
No, żywność obok energii i energetyki to jest bardzo strategiczny sektor, o który państwo powinno dbać. Gdziekolwiek na świecie mieszkałem, byłem, to widziałem, że miejscowe rolnictwo jest subsydiowane. To było w różny sposób nazywane. Nawet jak w latach 90. No, te subsydia do własnego rolnictwa były źle widziane na międzynarodowym, że tak powiem, to zawsze znaleziono jakiś sposób, żeby na przykład w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. Więc to nie jest, rolnictwa trzeba pilnować i rzeczywiście hołbić własnego producenta żywności. I tutaj dobra uwaga, że zarabia się na przetwórstwie i na handlu żywnością.
Przetwórstwie są niemieckie, a handel... No też niemiecko, tak, portugalsko, francusko,
jeżeli panowie pozwolą, angielski. To przytoczę tutaj. Mianowicie Niemcy ustanowili Ministerstwo Ochrony Konsumenta, Żywności i Rolnictwa. Proszę zobaczyć, konsument, prawda, jest, bo mówią, nie będziemy popierać konsumpcji, tylko konsumenta. I bardzo słusznie, prawda? Więcej w tych aspektach głównych, które podjęto w tym ministerstwie, proszę zauważyć, napisali: sprawiedliwy handel jako koncepcja realizowania transakcji handlowych uwzględniająca sprawiedliwy podział korzyści z produkcji żywności, będący alternatywą dla wolnego handlu, opanowanego przez potężne korporacje transnarodowe, monopolizujące globalny rynek żywnościowy. To mówią Niemcy, gdzie udział obcego kapitału w handlu jest niewielki, ale jednak bardzo stanowczo podkreślają te zagrożenia wynikające właśnie z niejako monopolizacji handlu przez wielkie sieci. I tutaj uważam, że...
Ja drobną uwagę tutaj muszę wtrącić, bo co innego możemy mówić, czy możemy znaleźć w prasie w Niemczech na przykład, to co innego jest polityka państwa. Polityka państwa niemieckiego była pro takim koncernom jak Lidl.
Ale własnym, tak.
Struktura podatkowa, właśnie to bardzo bogata rodzina niemiecka tej firmy i bliźniaczych firm handlowych jest taka, że praktycznie w Niemczech nie płaci podatków. Bo państwo niemieckie tak wspiera tą rodzinę i rodzinny biznes i tak chce ekspansji sieci handlowych za granicę, że nawet lobbowało, aby ta firma dostała pieniądze z Europejskiego Banku Rozwoju czy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc państwo powinno wspierać...
Tymczasem nasze państwo nie wspiera rodzimego handlu.
No, jest pewne wyjście, oczywiście ono nie jest takie bezpośrednie, ale pośrednie, mianowicie przyjęto ustawę o handlu detalicznym, o sprzedaży detalicznej, że rolnicy będą mieli większe możliwości sprzedawania swoich produktów na rynkach, ryneczkach i tak dalej. Ja wtedy mówiłem ministrowi, że ona jest zbyt biurokratyczna, ta ustawa, że nie wyzwala prawdziwie tej przedsiębiorczości, że w jakiejś części nawet ją krępuje przez tam bardzo restrykcyjne niektóre zapisy. I myślę, że obecna ekipa, która tam będzie, powiedziałbym, odpowiedzialna za sprawy rolnictwa, niejako powinna wrócić do tej ustawy, uprościć ją maksymalnie, żeby rolnicy, jak powiadam, mogli sprzedawać te swoje produkty i w ten sposób niejako tworzymy alternatywę dla tych wielkich sieci, choćby w tym sektorze rolno-spożywczym.
Zmierzając tak do puenty, zapytam, czy Krzysztof Ardanowski, o którym mówi się, że zastąpi pana Jurgiela na stanowisku ministra rolnictwa, to dobry kandydat i czy on rzeczywiście podejmie takie działania?
Czy podejmie, nie wiem, natomiast jest to bardzo dobry kandydat. Ja zresztą napisałem do Jarosława po wyborach w 2015 roku.
Jarosława Gowina?
Kaczyńskiego.
Jarosława Kaczyńskiego, takie promemoria, w którym przedstawiłem sprawy rolnictwa i problemy, które są z tym związane i wskazałem między innymi na Krzysztofa Ardanowskiego jako na jedną z osób, która mogłaby podołać rozwiązywaniu tych problemów. Jak będzie, zobaczymy.
Czyli wiążemy nadzieję z osobą nowego ministra, jeżeli to będzie pan Ardanowski.
To znaczy, ja myślę, że każdy minister, który tam obejmie tę funkcję, powinien z całą stanowczością sprawy wsi i rolnictwa postawić naprawdę na piedestale, że tak powiem. Z tym, że jest jedna rzecz. Niestety w Polsce, sam tego doświadczałem jako minister, nie ma zrozumienia dla tej dziedziny, jako dziedziny, powiedziałbym, o szczególnym strategicznym znaczeniu.
Przez 8 lat w Polsce rządziła ostatnio koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No tak, ale tu mówimy o prawdziwych stronnikach, prawda?
To czyżby PSL nie dbał o interesy rolników?
Zobacz, świetnie zadbał o swoje interesy. Zdaje się, że tam doszło do dużych nadużyć, jeśli chodzi o dotacje unijne do grup producenckich, to pan minister na pewno będzie lepiej wiedział.
No niestety, wiele z tych grup jest w tej chwili, powiedziałbym, na skraju upadłości z różnych powodów. To jest w ogóle oddzielny temat.
Ale pieniądze wzięły, tak?
Tak. Natomiast jestem wielkim zwolennikiem właśnie przywrócenia rolnikom swobody gospodarowania i sprzedaży, przetwórstwa i tutaj państwo powinno bardzo zdecydowanie popierać. No a poza tym trzeba się przyjrzeć rzeczywiście temu importowi z zagranicy i jeżeli nie spełniają warunków sanitarnych, to położyć temu kres. No są takie przypadki, że ziemniaki w tej chwili importowane z zagranicy są przekładane do polskich opakowań i sprzedawane jako polskie. No to przecież to jest absolutnie skandal i tego tolerować w moim przekonaniu absolutnie nie można. Ale tu trzeba jeszcze raz powiedzieć, że sprawa rolnictwa to nie jest tylko sprawa ministra rolnictwa. To jest całego rządu, opinii publicznej, która powinna działać na rzecz właśnie rozwoju rodzimego rolnictwa, a przede wszystkim, i powiem to, na rzecz wysokiej jakości żywności. Bo to, co się dzieje w tej chwili w świecie i w części w Polsce, no to jest nie do zaakceptowania. Po prostu ilość żywności nie przeszła w jakość. Ta jakość dramatycznie spadła. Nasycenie produktów chemią jest przerażające. 2 kilogramy rocznie spożywa człowiek w krajach wysoko rozwiniętych, rozmaitych syntetycznych, prawda, substancji. 2 kilogramy. To jest w moim przekonaniu no, coś groźnego. Zresztą są tego skutki, prawda? Rozwój płodów niekształtnych, prawda? Choroby. I tutaj już nie będę wymieniał jakie, bo każdy, w każdej rodzinie ma, czy to alergika, czy chorego na raka i tak dalej. Otyłość, słuchajcie, to przecież to jest problem numer 1 dzisiaj w Polsce. Dzieci już są, mają tendencję do nadwagi, idąc do pierwszej klasy. Mówi się około 10% już po skończeniu szkoły podstawowej, kolejne 10%. Także to są wielkie problemy, przed którymi stoi polskie rolnictwo i one muszą być rozwiązywane z udziałem, prawda, nie tylko ministra rolnictwa, ale wszystkich, którzy w jakiś sposób odpowiadają za to. Nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja trwała dłużej, to znaczy pewnej niemocy. Polska jako członek Unii Europejskiej powinna stawiać tam bardzo stanowczo problemy, które dotyczą współczesnego rolnictwa. Wydaje mi się, że zbyt słabo te rzeczy tam prezentujemy, a tak przy okazji chcę powiedzieć, że przed wstąpieniem do Unii Europejskiej polskie normy żywnościowe były bardzo, powiedziałbym, wysokiej jakości. Nie dopuszczano bardzo wielu, prawda, środków właśnie tych chemicznych, syntetycznych, choćby, prawda, konserwanty, barwniki, substancje smakowe. No dzisiaj one są powszechnie stosowane. W Polsce przedtem były zabronione. Niestety nastąpiło to rozluźnienie, prawda, norm z niestety nie...
Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej. I dla... też kolejny pożytek z Unii Europejskiej, jaki mamy.
No tak, ale jeżeli tam już jesteśmy, to musimy te sprawy bardzo stanowczo i jednoznacznie stawiać. Przepraszam bardzo. To Polska ma taki sam głos jak wszyscy inni, ale jeżeli tego głosu nie słychać, no to praktycznie rzecz biorąc, sami sobie trochę...
Szkodzimy.
Tak, szkodzimy.
Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny, i Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, ekspert od spraw gospodarki wiejskiej, tak to nazwijmy.
Gospodarki tak? W ogóle, bo gospodarki stanowczo też. Walczyłem o energetykę,
stołem,
o inne, bo miałem wizję, że tak powiem, szerszą, niż tak. Wykraczającą poza rolnictwo, chociaż uważam, że rolnictwo jest podstawą zdrowej ekonomii. To nie no moje tak, słowa, oczywiście. Ale świętego Jana Pawła, które zawarł w encyklice Laborem Exercens.
Też panie Gabrielu, pan nadal walczy, bardzo dobrze.
No tak, no robimy ten program PQF, Polska Jakość Żywności, i uświadamiamy i... prawda, urzędników w ministerstwie i opinii publicznej, że jest to w tej chwili problem numer 1. Jakość polskiej żywności, ona musi być najwyższa, ma być takim wzorcem dla innych.
Więc naszymi gośćmi byli dwaj eksperci, Gabriel Janowski i Jerzy Bielewicz, a my no trochę złośliwie musimy coś zagrać a propos polityki i sentymentów różnych panów, którzy pozapominali, że byli bolszewikami i teraz stroją się w piórka demokratów. Mówię o panu Rosatim, Cimoszewiczu i paru innych, więc kult i Sowieci.